A w Radiu Szczecin na wieczór zmieniamy temat, czy obraz Henryka Siemirackiego Taniec wśród mieczów wróci do Polski. Wydział Spraw Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął działania, które mają na celu wycofanie ze sprzedaży wystawionego na aukcji w Londynie obrazu. To arcydzieło może zostać sprzedane 28 listopada. Tylko w ostatnich 5 latach dzięki staraniom polskich władz odzyskano ponad 340 cennych obiektów, które powróciły z Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także zostały odnalezione na terenie kraju. Historia zaginionych podczas II wojny światowej dzieł sztuki z terenu Polski jest niezwykle bogata. Powstał nawet wirtualny katalog takich obiektów skonfiskowanych, zagrabionych lub spalonych na terenie naszego kraju w latach 1939-1945. Mówi jedna z jego twórczyń, Monika Kunka.
W tej chwili stanowiono muzeum liczące ponad 60 tysięcy zabytków. Tyle udało się do dnia dzisiejszego zarejestrować, co nie znaczy, że takie straty ponieśliśmy. Straty są zdecydowanie wyższe, ale niemożliwe do uchwycenia przez nas, dlatego że po pierwsze dokumentacja uległa zniszczeniu, po drugie one były w ogóle, kolekcje polskie, bardzo słabo udokumentowane, już nie mówiąc o brakach fotografii i tak dalej, i tak dalej. Także to był powód, dlatego zaledwie tak naprawdę 60 tysięcy udało się zarejestrować.
Jak przedziwne mogą być wojenne losy zabytków, przekonało się nasze Muzeum Narodowe w Szczecinie. Na początku XX wieku do muzeum trafia średniowieczny ołtarz z Wkryłujścia, przypomina Rafał Makała z muzeum.
Hugo Lemke wynalazł go na strychu kościoła mariackiego w Wkryłujściu i sprowadził go ostatecznie do Szczecina. W 1913 roku trafił on na Wały Chrobrego, gdzie był wystawiany na parterze na ówczesnej wystawie sztuki pomorskiej.
Jednak w czasie II wojny światowej część ołtarza zaginęła i znalazła się w Rydze, mówi Stanisław Choroszko, niegdyś pracownik Szczecińskiego Muzeum Narodowego.
Przed paroma laty profesor Albrecht właśnie do mnie się zgłosił z informacją, że widział w Rydze coś, co jest częścią ołtarza z Wkryłujścia, a przyjechał do Szczecina specjalnie, żeby zobaczyć pozostałe elementy.
Musimy się cofnąć do okresu nawet nie tuż powojennego, ale jeszcze w czasie wojny, dlatego że wraz z rozpoczęciem wojny rozpoczęło się rejestrowanie na tyle, ile oczywiście pozwalały warunki strat poniesionych w dziedziny kultury poniesionych przez Polskę. I te informacje najpierw się dostały do Francji, później do Londynu. Już w 1944 roku jako pierwsi opracowaliśmy wykaz strat wojennych. Później, po zakończeniu wojny, działało Biuro Rewindykacji i Odszkodowań, które rejestrowało straty wojenne, które prowadziło działania rewindykacyjne, oczywiście tutaj w Polsce, natomiast w strefach okupacyjnych Niemiec prowadzili to wysłannicy. Także generalnie akcja, oczywiście, że rozpoczęła się tuż po zakończeniu wojny, tylko później nastąpiła zmiana określona, znana już nam sytuacji politycznej, kiedy występowanie o jakiekolwiek zabytki, czy to na zachód do NRD, która jak wiadomo powstała w drugiej połowie lat 40., czy na wschód do Moskwy, praktycznie było niemożliwe. W związku z tym w tych latach, jak pani mówiła, 60. czy 70., 80., praktycznie odzyskiwaliśmy pojedyncze obiekty. W tym zakresie tak naprawdę nic się nie działo. I dopiero te zmiany polityczne w Europie na przełomie lat 80. i 90. pozwoliły powrócić do niezałatwionej wciąż sprawy dzieł sztuki, które zaginęły w wyniku wojny.
Jak tę sprawę załatwić, mówiąc oczywiście kolokwialnie, o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Ten materiał przygotowała Małgorzata Frymus, a z nami telefonicznie są dr Magdalena Ogórek, publicystka TVP Info, autorka audycji Utracone, odzyskane w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I również telefonicznie komisarz dr Marek Łuczak, koordynator do spraw zabytków Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od tego obrazu, który jest przyczynkiem naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej rozmowy. Aby Taniec wśród mieczów Henryka Siemirackiego wrócił do Polski, państwo polskie musi zgromadzić odpowiednie dokumenty. No i ja mam takie pytanie, właściwie dlaczego to jest tak, że to państwo polskie musi udowadniać, że ten obraz do nas należy? Dlaczego to nie kolekcjoner, który wystawił obraz na aukcji, musi udowodnić, że jest właścicielem tego dzieła? Doktor Magdalena Ogórek.
No więc zaraz chętnie odniosę się do Pani pytania, natomiast chciałam zaznaczyć i odrobinę sprostować wypowiedzi moich szanownych przedmówców, specjalistów w tych dziedzinach. Otóż my mniej więcej szacujemy, bo takie szacunki się pojawiały, były robione przez historyków sztuki, Polska straciła ponad 500 000 dzieł sztuki. Jest mniej więcej oszacowana Warszawa, też oczywiście hipotetycznie, i chciałabym uzmysłowić tę skalę. Tak jak pani powiedziała, ponad 300 dzieł w ostatnich latach, a my mówimy o skali ponad 500 000 lub jeszcze większej. To tak na początek. Natomiast odnosząc się do pani pytania, sprawa wygląda w ten sposób. Otóż prawo międzynarodowe po II wojnie światowej zostało skonstruowane w ten sposób, że chroni sprawców, a nie ofiary. I już po 1945 roku było to widać na terenie Austrii, było to widać w Niemczech. Ofiary, które wracały do swoich domów i które próbowały odzyskać swoje mienia w kolekcjach prywatnych, wielokrotnie ludzie posiadali bardzo cenne rzeczy, ogromnej wartości obrazy, ogromnej wartości rzeźby, ale także rozpatrujmy dzieła sztuki w szerszym kontekście. Numizmatów, zabytkowej porcelany, bardzo cennych zbiorów bibliofilskich, i bardzo często było tak, że te ofiary, które chciały odzyskać swoje rzeczy, były postawione pod tym samym rygorem, pod którym teraz jest, z czym się mierzy teraz państwo polskie. To znaczy, musiały ponad wszelką miarę udowodnić, że coś, co im zrabowano, było ich. I proszę mi wierzyć, że wiele razy ofiary wycofywały się z tego procederu, ponieważ świeżo po traumie nie chciały tej traumy przeżywać jeszcze raz. I tak to zostało. I do tej pory funkcjonuje to w ten sposób, że to strona poszkodowana, czyli w tej chwili mówimy konkretnie o Ziemi Radzkiej i o państwie polskim, musi ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że obraz Ziemi Radzkiego był rzeczywiście nasz. W tej chwili dzięki Ministerstwu Kultury doszło do zabezpieczenia, zatrzymania tego obrazu, ale my nie wiemy, co się dalej stanie.
Bo i czy on tego 28 listopada nie oczywiście zostanie jednak sprzedany. Ja jeszcze dodam, bo myślę, że to jest tutaj istotne. Obecnie właścicielem obrazu Ziemi Radzkiego jest niemiecki kolekcjoner, który odziedziczył ten obraz po swoich rodzicach. Dzieło wystawił na sprzedaż za od 80 do 120 tysięcy funtów. To też jest, tak, myślę, tutaj jest istotna informacja.
Jest bardzo istotna informacja, ponieważ bardzo dziwnie to wygląda, bo po pierwsze ta estymacja jest za niska. Dzieło Ziemi Radzkiego powinno być, mówię na zasadzie analizy porównawczej, tak, per analogiam, ono powinno być w stosunku do innych obrazów wystawione za dużo większą kwotę, to po pierwsze. Po drugie zostało określone jako malarstwo rosyjskie, więc w mojej ocenie była to próba taka badania rynku i wystawienia tego Ziemi Radzkiego, zobaczenia, czy będzie jakiś szum wokół tego. Na szczęście ten szum jest. Natomiast, tak jak pani słusznie zaznaczyła, są teraz dwie drogi, bo jeżeli dom Sotheby's, który wystawi, który będzie aukcję przeprowadzał, zdecyduje o wycofaniu dzieła i oddaniu w ręce właściciela, to my nic nie zrobimy, ponieważ prawowity właściciel zabierze to dzieło, wróci z nim do Niemiec i my mamy zamkniętą drogę. Jeżeli zabezpieczy dom aukcyjny na terenie Wielkiej Brytanii to dzieło, to tutaj mamy możliwość prawną próbowania dochodzenia tego dzieła.
Ja mam jeszcze pytanie, i to jest pytanie przede wszystkim do doktora Marka Łuczaka. Jak to jest w przypadku zabytków, które są związane ze Szczecinem? Czy te dzieła, te zabytki, które są związane z naszym miastem, które były na terenie obiektów sakralnych, muzeów, na terenie jeszcze niemieckiego Szczecina, to też jest coś, co Polska próbuje odzyskać? Czy to jest trochę inna sytuacja?
To znaczy, sytuacja jest podobna, choć tutaj ustawy, które zostały wprowadzone w roku 1945-1946, dekretu mienia porzuconym, one przeszły na własność państwa polskiego. I w tym momencie one są zarejestrowane jako straty wojenne Polski. Także te rzeczy staramy się szukać, czasami udaje się je odnaleźć.
A jak często jest tak, że panu udaje się odnaleźć, a jednak nie udaje się odzyskać?
Często. To właśnie o czym mówiła pani doktor Ogórek w tej chwili. W tym roku udało nam się namierzyć płytę Schöninga z 1613 roku z Lubietowa w muzeum w Niemczech. Napisaliśmy ten wniosek o restytucję. To jest duży wniosek, który jakby przesyłamy do Narodowego Instytutu Muzealnictwa, który zajmuje się tą restytucją. Natomiast trzeba było dołączyć mnóstwo materiałów, dokumenty zdjęciowe, karty zabytku, dokumenty konserwatora, dokumenty z konserwacji, z jakichś prac. To jest naprawdę dużo dokumentów i na tej podstawie dopiero NIMOS, czyli Narodowy Instytut Muzealnictwa, występuje o restytucję. Natomiast problem jest taki, że mamy podpisaną umowę bodajże w 95 lub 6 roku z Niemcami i oni nie uznają rzeczy, które zaginęły przed tą datą. Akurat Schelling zaginął mniej więcej około 82 roku, z tego co pamiętam, była kradzież z włamaniem do kościoła w Lubiatowie. Niemcy bardzo niechętnie cokolwiek oddają.
Co można zrobić, żeby trochę usprawnić, albo nawet bardzo usprawnić tę sytuację? Najwyższa Izba Kontroli, myślę, że warto tutaj przytoczyć ten raport, bo on dotyczy właśnie zabytków, twierdzi, że w Polsce nadal nie opracowano strategii restytucji utraconych dzieł sztuki, w tym w wyniku II wojny światowej. Tutaj oczywiście są wszystkie liczby, ale Najwyższa Izba Kontroli zarzuca, że ciągle nie mamy takiego odpowiedniego systemu, odpowiedniej strategii. Czy to rzeczywiście rozwiązałoby polski problem? Doktor Magdalena Ogórek.
Ja bym tutaj rozgraniczyła dwie kwestie, ponieważ w minionych latach na pewno Ministerstwo Kultury podejmowało wiele starań w związku z odzyskiem tych dzieł. Oczywiście można było to robić lepiej, tylko też zaznaczę, że ten Wydział Strat Wojennych zawsze był okrojony, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, więc nie było sił rzuconych adekwatnych do skali strat. Dlatego chciałabym, żeby to zaznaczyć, bo rzeczywiście taka strategia by się przydała. Ja to potwierdzam, że tak. Dodatkowo ja też już wcześniej proponowałam, że być może należy zastanowić się nad jakąś instytucją zewnętrzną, która będzie wspierała takie działania, bo ja osobiście od urzędników kiedyś słyszałam, że oni na przykład nie pojadą do domu takiego kolekcjonera prywatnego, tak jak ja podjęłam rozmowy swego czasu ze synem generała SS i obrazy wróciły do Krakowa. Urzędnicy nie pojadą, bo po prostu nie mogą z racji funkcji, którą sprawują. Dlatego jeżeli nie mogą, to oczywiście należy się zastanowić nad zasadnością, czy my robimy wszystko, żeby te obrazy odzyskać. Co jeszcze można robić? Można apelować. Fundacje żydowskie wiele razy zwracały się na przykład do Niemiec z prośbą o przejrzenie prywatnych kolekcji, bogatych prywatnych kolekcjonerów. I w minionych latach takie przeglądy następowały z dobrym skutkiem. Znowu kilka obrazów wróciło do rodzin żydowskich. Może jest czas, żeby zwrócić się z apelem, by przejrzeć właśnie pod kątem strony polskiej. Ja zwracam uwagę, że chociażby w słynnej kolekcji Korneliusa Gurlita, ja jeszcze za czasów poprzedniego rządu pytałam odpowiedniego wiceministra, czy państwo polskie ma dostęp do listy Korneliusa Gurlita, tych słynnych obrazów, prawie 1300 znalezionych w prywatnym domu, czy ktoś je przejrzał pod kątem polskim. I dostałam odpowiedź, że niestety dyplomacja polska nie była w stanie, nie miała takiej siły przekonywania, żeby udostępnić taką listę. Myśmy jej nie poznali.
No właśnie, to jest jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania i myślę, że bardzo. W związku z tym się jeszcze spotkamy i na ten temat podyskutujemy. Dzisiaj dziękuję za komentarze do tej sytuacji, którą mamy w tej chwili. Telefonicznie przypomnę, byli z nami dr Magdalena Ogórek i komisarz dr Marek Łuczak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.